Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniam się, Barbara Miczko. Niedziela palmowa, triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Było to 2000 lat temu, 2 dni po uzdrowieniu Łazarza. Dziś Jerozolima to święte miasto 3 religii. Z jaką religią związany jest mój rozmówca, który na stałe zamieszkał w Jerozolimie? Jego niezwykłe losy po raz pierwszy poznałam w 2004 roku. Posłuchajcie Państwo tamtej opowieści.
To, co wydaje się czasami przypadkowe, po latach układa się w logiczną całość. Bohaterem tej historii, którą nazwałam Odkryć w sobie innego, jest katolicki ksiądz Romuald Jakub Waszkinel Wexler.
Ja byłem wychowany w domu bardzo, bardzo dobrze. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z moich koleżanek w szkole była Niemką, bo myśmy przyjechali do Paslońka, to były te ziemie odzyskane. I było dziecko, które zostało po prostu. I ona źle mówiła po polsku. I dzieci jak dzieci, myśmy jej dokuczali, wszyscy. Przezywaliśmy ją szwabką, rysowaliśmy Hagenkreuz na krześle, jak ona siadła, to wstała, miała na fartuszku, zawsze była w takim ładnym fartuszku, miała czarne warkocze. Chłopcy jej bardzo dokuczali. I ja pochwaliłem się w domu tym, że mamy w klasie taką szwabkę i tak jej tam dokuczamy, i przecież to Niemka. A ojciec mówi, ty jej dokuczasz? Ja mówię, tatuś, przecież to Niemka. A ojciec mówi, a co ona tobie złego zrobiła? Ja mówię, ona nie, ale Niemcy. A ojciec mówi, a ty myślisz, że wszyscy Polacy tacy byli dobrzy? I to było pierwsze wychowanie w domu, takie uwalniające mnie od takiego durnego przywiązania do swojego i wzgarda obcym. Mówi, myślisz, że Polacy byli tacy wspaniali wszyscy? Pamiętaj, nie ma Polaka, Niemca, Rosjanina, Litwina. Są ludzie, dobrzy i źli. I dobrych trzeba kochać. Od złych trzeba uciekać. Ty jesteś za słaby, żeby z nimi walczyć. Po prostu uciekaj od nich. Ale dobrych kochaj, niezależnie od tego, czy mówią o nim Niemiec, Polak, Francuz, Hiszpan. I pamiętaj, żeby stanął w obronie swojej koleżanki. Ja przyszedłem do szkoły, oczywiście słowa tatusia były święte. Stanąłem w obronie swojej koleżanki, oberwałem od moich kolegów, ale tak się rozryczałem w klasie, bo jak Marysia obrywała, to ona się bała nawet pisnąć, bo by jeszcze bardziej dołożyli. Ale jak ja się rozryczałem w klasie, jak syrena, to pani się dowiedziała, ja powiedziałem, dlaczego oberwałem i dla Marysi zmieniło się życie, bo pani nie wiedziała o tym i oczywiście nakrzyczała, że nie wolno, że ona nie jest żadną Niemką, ona jest naszą koleżanką. Potwierdziła słowa mojego tatusia. Także ja nie miałem jakichś takich postaw zamykających w domu. W seminarium to ja jedno przeżywałem, na katechezie ja przeżywałem, jak mówiono o tym, że Żydzi zamordowali Pana Jezusa. Ja się tego strasznie bałem i dlatego bałem się być Żydem. Ale ponieważ mnie tym Żydem przezywano, ponieważ ja nie byłem podobny do moich rodziców, ponieważ ja byłem jednak trochę inny od moich kolegów. No ten typ mojej urody, prawda, on jest śródziemnomorski, ale w Polsce nie ma dużo typów śródziemnomorskich, prawda. Troszeczkę żyjemy dalej, raczej bałtycki jest typ, prawda, a nie śródziemnomorski. I dlatego też ta odmienność, ona mnie troszeczkę też temperowała, prawda. I zawsze gdzieś tam z tyłu głowy było, że a jak jesteś? Przyglądałem się sobie i tatusiowi, i mamusi, i przecież taka sytuacja kiedyś, co świadczy o tym, że ten Żyd w głowie siedział. Ja też o tym piszę, że czesałem się w lustrze, miałem wtedy takie bujne jeszcze kręcące się włosy. I czesałem się i tak przyglądałem, mama siedziała, coś tam cerowała, jeszcze tatusia nie było, nie wrócił z pracy. I tak na chwilę, na moment wydawało mi się, że ja coś z twarzy zauważyłem, podobieństwo do tatusia. I taki uradowany krzyknąłem, mamo, zobacz, jestem podobny do tatusia, prawda? I zamiast odpowiedzi mam milczenie. I ja w to milczenie z tak wrzaskiem takim, bo jak jestem Żydem, to zobaczycie, co ja sobie zrobię. I patrzę, a mama ma łzy w oczach. Później, kiedy już się pogodziłem z tym, że nie jestem podobny, to nie mogłem się nigdy pogodzić, że to nie są moi rodzice, ponieważ ich miłość była zupełnie nadzwyczajną sprawą. I w tej chwili mam jeszcze więcej dowodów, bo nawet jeżeli nie rozumiałem pewnych wydarzeń wtedy, na przykład to, że ojciec sprzedał krowę i kupił mi akordeon małemu dziecku, prawda? Krowa dawała mleko, a w domu była bieda, ale dziecko chciało mieć akordeon. Więc normalny ojciec w normalnej rodzinie to by dziecku powiedział: synek, my nie mamy co jeść, o czym ty mówisz? Albo dał pasa by wreszcie, bo ja bardzo dokuczałem tatusiowi, ja mu wlaziłem na kolana i tuliłem się do niego i do ucha mówiłem, bo jakoś chyba sam się wstydziłem tego. Mówię: tatuś, kup mi grającą zabawkę, bo ja nawet nie wiedziałem, że to się nazywa akordeon. I tatuś pewnego razu najpierw sprzedał krowę, a później pojechał ze mną do Olsztyna i kupił mi taki mały, 8-basowy akordeon. Dzisiaj to jest dla mnie dowód na to, że to nie był mój rodzony ojciec, tylko nadzwyczajna miłość do dziecka, któremu zabrano wszystko. Ja zaraz po wojnie byłem dzieckiem ciężko przestraszonym, więc mama musiała być blisko mnie. Nawet jeżeli ja wychodziłem już bawić się z dziećmi, to ja byłem pewny, że gdzieś tam mama jest w pobliżu. Gdzieś tak na skok ja do mamy dolecę. Padałem na ziemię, jak leciał samolot. To jest też bardzo dziwne, bo ja nie wiedziałem, dlaczego ja padam na ziemię. I mama mówiła: już nie strzelają, już nie zabijają. Ja tak jak zwierzątko przylegałem na ziemi, jak leciał jakiś taki kukuruźnik, zwykły dwuplatowiec, który rzeczywiście nie zabijał i nie strzelał. To były takie moje reakcje. Nie trzymałem fizjologicznych różnych spraw. Jąkałem się strasznie. Ja mówiłem okrutnie zupełnie. I pamiętam taką sytuację, gdy wracałem do domu wieczorem, gdzieś koło godziny 19:00, krowy wracały z pastwiska, myśmy mieszkali na takiej kolonii robotniczej poza domkiem, domki robotnicze i właściwie każdy domek to była krowa i tam jakieś dwie świnki, jedna świnka, kury, i robotnicy normalnie pracowali w mieście, a oprócz tego jeszcze tam mały ogródek, prawda? I ja wracałem do domu. Była taka umowa, że jak wracają krowy, to ja mam koniecznie wracać do domu, to już pora być w domu. I ja wracałem. I raptem po drugiej stronie ulicy stało dwóch takich pijaczków. I jak ja stanąłem tak na wysokości swojej bramki, to po drugiej stronie ulicy tych dwóch panów krzyknęło w moją stronę: Żydek, żydowski bajstruk. Bajstruk to znaczyło w języku tamtych ludzi, to była wileńszczyzna, podrzutek. Albo ktoś, kto nie ma ojca. Jak było dziecko panieńskie, to mówiono bajstruk. Jak mówiono dziecko, które, nie wiem, było sierotą, mówiono bajstruk. Ja usłyszałem to: Żydek i żydowski bajstruk. Odwróciłem się w ich stronę i oni tak zarechotali dziwnie, więc ja byłem przekonany, że to do mnie, że to w moją stronę. Ja nie rozumiałem, co to znaczy ten Żydek dobrze. Bo ja nie chciałem być Żydem. Ja bałem się być Żydem i myślę, że obok wielu różnych czynników, które gdzieś tam podświadomie może nawet ten strach siedział, były również religijne. Właśnie to, że Żydzi zamordowali, prawda, że Żydzi zamordowali. W seminarium ja się przestałem bać Żyda. W seminarium duchownym. To jest bardzo ciekawe, bo najpierw te wieści z soboru, które dochodziły, one jakoś zmieniały troszeczkę kontekst. To jest dla mnie strasznie ważne, bo to jak gdyby, ja mówię, Pan Bóg mnie przygotowywał do tego. Tu nic nie jest przypadkowe. Ja, jak się dowiedziałem, to w rozmowie z nuncjuszem apostolskim, księdzem arcybiskupem Kowalczykiem, powiedziałem: księże arcybiskupie, mnie się wydawało, że cała moja droga do kapłaństwa i wszystko, co ja zrobiłem, to ja. Okazało się, że ja siedziałem na tylnym siedzeniu, zupełnie ktoś inny trzymał za kierownicę i o jedno proszę, Pana Boga, żebym nie złapał za kierownicę teraz. Skoro już tak się potoczyło, niech toczy się dalej. Ja nie chcę złapać za kierownicę. Niech ten, co mnie przewiózł przez życie, przez te takie straszne rzeczy, prowadzi dalej. Ale do czego nawiązuję? Że ja w seminarium przestałem się bać Żyda. Bo ja po prostu otrzymałem jako student teologii do rąk Pismo Święte. Bo tak normalnie dzisiaj się więcej czyta, jest większy dostęp. Za moich czasów nie było tego. Ja pamiętam, po raz pierwszy zobaczyłem wydrukowane 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie wydane. No nie było tego. Dziś my mamy różne wydania Biblii. Wtedy nie. Ja w seminarium studiując, no studiowałem również Pismo Święte, czytałem sam Pismo Święte. Ja znalazłem Jezusa Żyda. Jezusa, którego wszyscy apostolowie są Żydami. I naprawdę w Piśmie Świętym nie ma żadnych śladów, że to Żydzi zamordowali Pana Jezusa. Jak się czyta Pismo Święte, to wyraźnie widać, że Pan Jezus umiera za nasze grzechy, za wszystkich ludzi, prawda? Owszem, są Żydzi pośród tych, którzy Go nie lubią, ale są Żydzi pośród tych, którzy Go bardzo kochają. I teraz przychodzi wątek żydowski. Tuż przed moimi wyższymi święceniami w kościołach parafialnych głosi się zapowiedzi. Do tej pory, jeżeli ktoś ma przyjąć święcenia kapłańskie, to przed wyższymi święceniami ogłosi się zapowiedzi w parafii, tak jak przed małżeństwem, mówiąc, że taki to, a taki ma przyjąć święcenia kapłańskie. I w związku z tym, jeżeli ktoś ma jakieś przeszkody, prawda, wie o jakichś przeszkodach, niemoralnym zachowaniu, jakichś związkach, jakichś tam różnych sprawach, to proszę, jest zobowiązany w sumieniu, aby to powiedzieć. Po ogłoszeniu tych zapowiedzi w 65 roku, kiedy ja w 66 roku przyjąłem święcenia, więc rok przedtem są te wyższe święcenia, wszyscy byliśmy przyjmowani przez rektora, więc ja też, ale ja przecież nie, nawet im przez lep nie przeszło, że jest na mnie jakikolwiek zarzut, więc wchodziłem taki roześmiany. Do tego patrzę, rektor ma taką minę strasznie poważną, taką krispę trochę, taką ściągniętą, myślę, co się dzieje. No, a on mi zaczyna, mówi, że no wiesz, są pewne bardzo poważne sprawy, są wątpliwości co do twego chrztu. I mnie od razu dzwonek żydowski zadzwonił, prawda? Aha, czy ja w ogóle jestem ochrzczony? No wreszcie dowiem się czegoś. Ja przyjmowałem to tak, że ja wreszcie się dowiem jakiejś prawdy o sobie. 23 lata, no to już wreszcie człowiek wchodzi w taki wiek, że chciałby wiedzieć, kim jest, prawda? I ja mówię, no dobrze, jakie są dowody, jakie świadectwa? Okazuje się, że nic nie ma zupełnie, tylko te wszystkie ploty, wśród których ja wzrastałem. A to, że ja mam metrykę chrztu, bo ja mam metrykę chrztu, to wszystko jakoś poszło na bok. Ja się bardzo oburzyłem, bo ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że ja byłem ochrzczony. Mnie żyła osoba, pani Krystyna Gapikowa, która mnie trzymała do chrztu. Ja znam nazwisko księdza, który mnie chrzcił. To było na Wielkanoc 43 roku w Święcianach. Rodzony brat polskiego ojca był moim ojcem chrzestnym, więc w domu się o tym mówiło, więc ja nie miałem najmniejszych wątpliwości. Ja mówię, księże biskupie, ale bo to rektor był biskupem. I ja mówię, to jest jakieś straszne nieporozumienie, dlatego że gdy chodzi o mój chrzest, bo cały problem się o chrzest rozbił, prawda? Ja powiedziałem, że gdy chodzi o mój chrzest, nie ma najmniejszych wątpliwości, ponieważ żyje jeszcze moja chrzestna matka. Ponadto ja mam bardzo uczciwych rodziców. No miałem, bo już wtedy ojciec mój nie żył, bo mój ojciec w miesiąc po moim wstąpieniu do seminarium zmarł. To też jest ciekawy element, dlaczego on zmarł, bo był 52-letni mężczyzna, raptem umarł po wizycie w seminarium u mnie. Dla mnie to był szok, to mnie zamknęło w seminarium. To też jest taka droga, że pewne wydarzenia, które się działy, jak gdyby mnie zamykały w mojej drodze, prawda? Ja przychodzę do seminarium i okazuje się, że ja cały czas jestem jakimś oszustem i moi rodzice są jakimiś oszustami. Co na podrobionej metryce chrztu ja chcę wejść do kapłaństwa. To jest zupełnie niemożliwe. Proszę rozmawiać z moją chrzestną matką, której zresztą stryj jest księdzem, więc już naprawdę wiarygodność od strony eklezjalnej jest jakoś zapewniona. To jest osoba poważna. Była kierowniczką szkoły, wtedy wykształcona. No, można było moich rodziców zlekceważyć, bo to byli prości ludzie, prawda? Można było im coś wmówić. Ale kierowniczce szkoły, która mnie trzymała do chrztu, osobie wykształconej powiedzieć, że to jest fikcja, no to chyba już nie można było. Rektor bardzo się zdenerwował, wypędził mnie, że ja w ten sposób sprawę traktuję, że ja nie chcę, bo ja się uparłem zupełnie, rzeczywiście jak taki uparty Żyd, ale całą mocą się zaparłem, powiedziałem, że nie ma mowy zupełnie, ja nie będę żadnych próbek chrztu robił, dlatego, że ktoś sieje plotkę, ja zbyt wiele z powodu tej plotki już wycierpiałem. Nie ma zupełnie mowy. Przyjechała moja chrzestna mama i to wszystko przyschło. To wszystko przyschło.
Nie zniechęciło księdza to do dalszego pobytu w seminarium?
Nie, wręcz odwrotnie. Ja sobie powiedziałem, że byłoby cudownie, żebym ja był Żydem. Wtedy właśnie ten problem żydowski odezwał się zupełnie inaczej. Bo o ile przedtem w tym moim, bo ja dlatego to mówię, o ile przedtem w tym moim dochodzeniu, to ja się bałem tego Żyda, to ja w seminarium, kiedy ja odkryłem Jezusa Żyda, kiedy ja odkryłem cały ten kościół pierwszy, apostołów, wszyscy, no przecież to całe otoczenie wieczerników w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy rodził się Kościół, tam nie było żadnego Polaka, żadnego Hiszpana, żadnego Amerykanina, tam byli sami Żydzi. Poleciałem do kaplicy, rozpłakałem się strasznie, bo mnie rektor wypędził z taką złością. Prawda? Ja nie wiedziałem, czy mnie w ogóle puszczą do święceń, bo to był problem. Prawda? Bo moje zachowanie nie było grzeczne. Ja byłem niegrzeczny, ja byłem taki agresywny, bo mnie to bardzo też zabolało, że ja kończę studia, a tutaj ktoś, korzystając z jakichś plotek, robi problem. Prawda? Ja rozumiem, gdyby były podstawy, ale wtedy, kiedy ja dostarczyłem metrykę chrztu z numerem akt i uniosłem się przed rektorem. Rektor mnie wypędził, że tu kleryk w ten sposób się zachowuje. Ale ja płakałem bardzo, bardzo przeżywałem, ale ja powiedziałem sobie, byłoby cudownie, żebym ja naprawdę był Żydem. Wtedy była taka reakcja, prawda? W seminarium już. Ale ja nie wierzyłem, że to jest prawda. Kiedy mi mama powiedziała, to proszę panią...
W jakiej to sytuacji się zdarzyło?
To było po wyjściu ze szpitala. Moja mama zaczęła chorować w pewnym momencie, więc to była taka sytuacja, że raz trafiła do szpitala z taką bardzo mocną jakąś taką zapaścią, nie bardzo wyraźną, i później trafiła do szpitala drugi raz z podejrzeniem o białaczkę. I lekarze mnie przygotowywali właściwie na śmierć mamy. No bo nic transfuzja nie trzyma, mamy już noszono na noszach, mama już sama nie chodziła. I właściwie ja bardzo to przeżywałem. Ja się wtedy modliłem do Edyty Stein, bo ona w 80-tych latach została wyniesiona na ołtarze. Ona wtedy chyba jeszcze nie była błogosławiona. I ja bardzo się do niej modliłem. Także był to dla mnie ktoś bardzo, bardzo bliski. I proszę sobie wyobrazić, mama leży na hematologii już. Ja miałem wtedy akurat złamaną nogę, więc nie mogłem być przy mamie w szpitalu i pobrano próbę ze szpiku. To było takie ostateczne zdiagnozowanie, co to jest. I ja tak właściwie wszystkie swoje siły, jakie miałem, to skoncentrowałem na tej modlitwie, prosząc, żeby uratowała życie mojej mamy. I ja siedzę przy telefonie i tak jej zdjęcie postawiłem, płaczę do tego zdjęcia. I mówię, bardzo proszę, dzwonię do lekarza i słyszę z drugiej strony, pan doktor Kniaś, zapamiętałem nazwisko tego lekarza, mówi, proszę księdza, matka jest zdrowa. I ja spojrzałem na to zdjęcie i sobie pomyślałem, cud. I nawet myślałem wtedy, żeby napisać, jako że to jest uzdrowienie, ale to nie było uzdrowienie. Natomiast mama miała zatrucie szpiku, brała bardzo dużo tabletek, takich od bólu głowy, takie były z krzyżykiem tabletki, które się kupowało po prostu w kiosku. I mama tych tableteczek tam była do tego przyzwyczajona chyba już i zatruła szpik. Także to pobranie szpiku pokazało, że szpik jest podtruty, ale jest żywy, jest szansa na to. I mówi, mama jest zdrowa, mama będzie żyła. Thank you. To było właśnie po tym wyjściu ze szpitala. Po kolacji myśmy tam rozmawiali, bo w 75 roku mama przyjechała do mnie do Lublina, zamieszkała wraz ze mną. Myśmy mieszkali razem w Kulu. Ja kupiłem takie mieszkanie i mama mieszkała razem ze mną. I wtedy, kiedy już mama przyjechała, to ja byłem przekonany, że coś tutaj jest poważnego, że ja mogę nie być jej rodzonym dzieckiem. Ja już sobie zdawałem sprawę, że ja się urodziłem w 43 roku. Czytałem już wiele literatury Żydów z lat wojny, więc ta możliwość stawała się coraz bardziej wyraźniejsza, że ja mogę rzeczywiście być dzieckiem wojny, po prostu dzieckiem wojny. Nie miałem pewności, nie chciałem, bo ja bardzo kocham, będę kochał do końca życia. Ale ta więź była bardzo bliska. Kiedy ja dzisiaj mówię mama, tata, zamknę oczy, to ja przecież nie widzę moich rodziców żydowskich rodzonych, bo ja ich nigdy świadomie nie zapamiętałem. Ja widzę oczy mojej polskiej matki, ja widzę dłonie mojego polskiego ojca, prawda? Ja to pamiętam. Zapach, wszystko, bo to człowiek to jest przecież nie tylko intelekt, ale to jest człowiek, prawda? Więc ja wciąż mam to przed oczyma. Ale zacząłem się coraz bardziej dopytywać, jakoś tak drążyć ten problem. Mama nie chciała w ogóle o tym mówić, uciekała. I to dla mnie było znamienne. Czemu ona nie chce o tym mówić? To ja zacząłem czytać teksty Żydów z lat wojny. I parokrotnie zauważyłem, że ona płacze. Więc ja raz przerwałem lekturę tak zupełnie z premedytacją. I mówię, mamo, dlaczego ty płaczesz? Czy ja jestem Żydem? I ona wtedy w odpowiedzi tak głośno mi zadała pytanie, czy ja ciebie nie kocham? Pytanie na moje pytanie. I to właściwie już była odpowiedź. Zacząłem wtedy mówić o Święcianach, mieście mojego urodzenia. Tak rozmawiałem, a ulica, sąsiedzi, a gdzie mieszkali, a gdzie byli. Po prostu chciałem jako oswoić mamę z otoczeniem i tak powoli wejść w to, żeby ona zaczęła tam być z powrotem w tych ciężkich chwilach. Wojna, bombardowanie i to wszystko, bo ja wiele rzeczy wiedziałem, ale powracałem do tego i w pewnym momencie właśnie, to było 23 lutego 78 roku, tak powtarzamy sobie te Święciany, ja mówię, mamo, a Żydzi? Czy ty znalazłeś Żydów w Święcianach? I mama spojrzała na mnie i płacz. Zacząłem całować po rękach, mówię, mamo, ty musisz mi to powiedzieć, bo przecież to jest piękna karta w twoim życiu, ale to moje życie. Ja muszę wiedzieć prawdę o sobie. Ja chcę to wiedzieć, przecież ja mam do tego prawo. I wtedy mama po raz pierwszy w życiu, płacząc, powiedziała, miałeś wspaniałych rodziców, bardzo ciebie kochali, byli Żydami, zostali zamordowani, ja tylko ratowałam ciebie od śmierci. To były pierwsze słowa, które ja usłyszałem i później było pytanie o moje nazwisko, było nie wiem, i później po tym wszystkim było twoja matka, ty miałeś cudowną matkę, więc ja zamilkłem zupełnie. I jeszcze mówi, ty masz oczy matki, więc taki szczegół strasznie dla mnie ważny. I mówi tak, ja się bardzo bałam. Wiesz, że za ratowanie Żyda, nawet niemowlaka, groziła śmierć. I mówi, twoja mama w ogóle tego nie słuchała, co ja mówiłem. Bo myśmy nie mieli mieszkania, my wynajmowaliśmy pokój tylko. Bo oni rzeczywiście przenieśli się z innego miasta. Z Lyntup się przenieśli do Święcian i wynajmowali pokój. Raptem znajdzie się dziecko, ja nigdy nie byłam w ciąży, to jest bardzo niebezpieczne. Tłumaczyłam to twojej mamie, a ona w ogóle tego nie słuchała, tylko zaczęła mi mówić tak, ale pani parokrotnie powiedziała, że pani jest chrześcijanką. Pani wierzy w Jezusa. Przecież on był Żydem. To niech pani ratuje to żydowskie niemowlę w imię tego Żyda, w którego pani wierzy. A jak ten mały wyrośnie, on będzie księdzem. On będzie nauczał ludzi. To są słowa mojej rodzonej żydowskiej mamy. To ona mnie skierowała tu, gdzie skierowała. Czy ona chciała, żebym ja był księdzem? Z całą pewnością nie. Ona była syjonistką, ona nie była w ogóle wierzącą Żydówką. Może tam gdzieś tak wierzącą, jak Edyta Stein, prawda, powiedziałam niewierzącą, prawda? Ale oni wybierali się do Izraela. Wojna ich zaskoczyła. Oni chcieli wyjechać do Erec Izrael, jak się dzisiaj mówi. Tam była ich ojczyzna. A tutaj znaleźli się w sytuacji, żeby ratować dziecko. I to był argument wykształconej Żydówki, bo moja mama miała humanistyczną maturę. Ona znała chrześcijaństwo, wiedziała, co to jest chrześcijaństwo. W Wilnie skończyła szkołę. I użyła takiego argumentu, który miał przekonać i przekonał. Bo moja polska mama mówi, ja nie mogłam ciebie nie wziąć, bo to by było tak, jak ja bym się wyparła swojej wiary. Dlatego mówię, jestem Żydem od Jezusa, bo to jest to, On uratował mi życie. To On wyprowadził mnie z getta. Ja się urodziłem w takim malutkim sztetel Święciany. Stare Święciany, to jest miasto od Wilna, jakieś 2 godziny autobusem się jedzie.
I tam było getto?
Tam było getto, tak. No getto było w każdym miasteczku, gdzie byli Żydzi. Przy czym w 1941 roku, jak te Einsatzgruppen przyszły, od razu jak weszli hitlerowcy, prawda, bo się zaczęła wojna rosyjsko-niemiecka, to wówczas od razu wszystkich Żydów strzelano po prostu. Natomiast zostawiano Żydów potrzebnych do pracy. Mój ojciec był bardzo dobrym krawcem i dlatego moją rodzinę, ojca, mamę, jeszcze brata miałem, zostawiono przy życiu. Oni żyli i pracowali dla Niemców w tych Święcianach. Oprócz mojej rodziny jeszcze było parę rodzin. 6, 7, ja nie pamiętam. Koło kościoła pokazywano mi teren tak zwanego małego getta i tam było parę domków. W tej chwili nie ma tam żadnego domku. Tam mieszkali ci potrzebni rzemieślnicy. Żadnej metryki z urzędu nie można było zrobić, bo ja bym nie żył, gdyby próbowano jakąkolwiek metrykę z urzędu. To dopiero moja mama, polska mama, już jak mnie tam jakoś ukrywając, musiała jakiś dokument zrobić, ale to wszystko było przecież fałszowane, podrobione. W każdym razie ja pamiętam taką metrykę w moim domu, tym polskim domu, z pieczęcią litewską, gdzie było napisane Romualdes Waszkinielis i było 25 marca 43 rok, a później poszedłem do szkoły i w szkole się pojawiła zupełnie inna data mojego urodzenia, 28 luty 43 rok. Ja przyszedłem do domu i mówię tatusiowi, że pani w szkole nie wie, kiedy ja się urodziłem. A tatuś mówi, tak, a kiedy ty się urodziłeś, ty wiesz kiedy? Ja mówię, no przecież 25 marca. A tatuś mówi, skąd ty wiesz, kiedy ty się urodziłeś? Ja mówię, no ale pani podała w szkole niedobrą datę. A tatuś mówi, to wojna była, nikt dobrze nie wie, kiedy ty się urodziłeś. I ja tutaj nie kojarzyłem zupełnie żadnych jakichś takich spraw, że to tatuś, mama muszą wiedzieć, kiedy ja się urodziłem. Nie, nie, to ja byłem za głupi wtedy. To moja rodzona mama wyniosła mnie i położyła na oknie domu, w którym mieszkali moi polscy rodzice. Tak się umówiły.
Czyli Waszkinel to jest nazwisko polskiej rodziny?
To jest nazwisko polskiej rodziny, to jest dokładnie nazwisko litewskie, ale mój tata zawsze czuł się Polakiem, chociaż to jest nazwisko litewskie. Właśnie Waszkinielis to jest ten prawdziwie brzmiący. Waszk to jest wosk. Prawda, więc to...
Czyli mógł ksiądz zostać też pszczelarzem.
Tak, albo kościelnym.
O,
to co zapala świecę.
No, albo rabinem.
Albo
gdyby
rabinem.
Historia się inaczej potoczyła.
Tak, albo tak. No nic nie wiadomo. Potoczyła się tak, jak się potoczyła i jestem katolickim księdzem. Jestem takim Żydem na czasy posoborowe, który ma chrześcijaństwu przypomnieć o miłości do Żydów. Ja myślę, że to jest opatrzność w tym miejscu, bo moje seminarium to jest 60-66. Sobór się kończy w 65 roku. Te wszystkie zmiany, które zachodzą, to są te zmiany, które zmieniają Kościół. Bo to nie jest to, że Kościół głosi nową doktrynę. Kościół nie głosi nowej doktryny. Kościół na soborze odrzucił stare błędy. To nie jest nowa doktryna, to jest doktryna Ewangelii. Ewangelia, Nowy Testament nie pozwala na głoszenie teorii bogobójstwa, bo to głoszono przez wieki, przecież od II wieku już w tekstach wczesnej apologetyki u Ireneusza, Tertuliana, Justyna, Melitona Sardes, czyli pseudo-Barnaby. Pojawiają się te najważniejsze trzy główne zarzuty. Żydzi są winni śmierci Pana Jezusa, wobec tego Pan Bóg Żydów odrzucił, a chrześcijaństwo ich zastąpiło. A więc teoria bogobójstwa, teoria odrzucenia i tak zwana teoria zastępstwa.
Czy udało się księdzu pojechać do Izraela, odszukać kogoś z rodziny?
Nie, no tak. Skąd ja mam moje nazwisko? Przecież moja mama polska nie pamiętała mojego nazwiska. Ona pamiętała tylko tyle, że mój ojciec rodzony był bardzo dobrym krawcem i dlatego zostawiono go przy życiu. I że miałem brata Samuela i to wszystko. Kiedy mama mi powiedziała, moje pierwsze pytanie było, jak ja się nazywam? A mama mówi, nie wiem. Ja mówię, mamo, nazwiska nawet. A ona mówi, synku, ty nic nie rozumiesz z tamtych dni. Myśmy się bali nie tylko Niemców, myśmy się bali wszystkich. Jeden bał się drugiego. Mama nie była w ciąży, raptem się znalazło małe dziecko, prawda? Więc to jest, mówi, myśmy się bali jeden drugiego. Sąsiad sąsiada się bał. Pamiętaj, że za donos na Żyda była też nagroda. Podobno w tych święcianach to był pół worka mąki. Jeżeli ktoś doniósł o ukrywającym się Żydzie. A pół worka mąki w czasie wojny to też było życie czasami. Tym bardziej, że tam na tamtym terenie jeszcze była nienawiść polsko-litewska. Więc były donosy Polaków na Litwinów, Litwinów na Polaków. To był ten tygiel narodów, prawda, gdzie tam była sytuacja jeszcze cięższa, prawda. I mama mówi tak, bo to jest bardzo ważne. Mówi, nie twoje nazwisko było ważne, ty byłeś ważny. Bo gdyby ktoś doniósł i zaczęliby mnie na przykład bić, to ja nie wiem, czy ja bym nie powiedziała. Ja nie wiem. A tak, ja naprawdę mogła mnie klamiąc mówić, to jest moje dziecko, ja je kocham. I jedynie to było ważne, tylko to się liczyło. Także to są takie argumenty tak mocne u kobiety, która była analfabetką.
Ksiądz w Izraelu.
Byłem w Izraelu parę razy, dlatego że...
U Wexlerów?
Tak, u Wexlerów.
To jest ta żydowska rodzina?
Tak, to jest ta moja żydowska rodzina, tak. No znaczy, prawdy to ja się dowiedziałem w 78 roku, a do Wexlerów pojechałem w roku 92 dopiero, dlatego że, jak powiedziałem, moja mama nie znała nazwiska, tylko znała, że był krawcem. I od tego zawodu do Wexlera trzeba było bardzo, bardzo długich zabiegów. I to dopiero siostra Klara Jaroszyńska, która z Lasek taka, która wiedziała, bo ja jej powiedziałem o tym właśnie, że mój ojciec był krawcem. To też cała historia, ale w każdym razie ona, wiedząc o tym, pojechała do Izraela właśnie po raz pierwszy, bo nie było stosunków dyplomatycznych w ogóle między Polską a Izraelem. Także siostra napisała tam list, że tutaj żyje jakiś taki syn krawca, który nawet nie wie, jak się nazywa, jest księdzem i pomóżcie jakoś. Ale na to nie było odpowiedzi, bo tam losy... 1,5 miliona podobno dzieci żydowskich zostało zamordowanych, a ile uratowanych, tego tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, więc takich losów jak moich jest dużo w Izraelu i tam jakiś jeden się znalazł i to jeszcze ksiądz katolicki, Boże. Mało ważne. Dopiero jak siostra pojechała tam, ktoś wpadł na pomysł, żeby zorganizować spotkanie siostry z grupą ocalałych Żydów ze Święcia, bo zawsze ktoś tam gdzieś uciekł. Uciekli wcześniej do Rosji, niektórzy uciekali do partyzantki i się jakoś tam przechowali. I kiedy zrobiono to spotkanie, siostra powiedziała o synie krawca, którego Niemcy zostawili w 1941 roku, żeby żył. I w 1943 roku on jeszcze był. To wszyscy powiedzieli, przy to Jankele Wexler. I w ten sposób nazwisko moje przyszło, nawet zdjęcie mojej mamy. Ja mam zdjęcie mojej rodzonej mamy, podobnej rzeczywiście do mnie. I wtedy okazało się, że żyje jeszcze rodzony brat mojego ojca i rodzona siostra mojego ojca. Ja w 1992 roku po raz pierwszy w lipcu pojechałem do Izraela, żeby się spotkać z moją najbliższą rodziną. No nie było to łatwe spotkanie, bo mój stryj był pobożnym Żydem, już nie żyje. W 1998 roku zmarł, ale pobożnym Żydem, więc dla niego spotkanie z księdzem katolickim nie było czymś łatwym, prawda? Żydzi nie muszą znać Soboru Watykańskiego II, natomiast znają dzieje. Jego pytanie było, jak ty możesz nieść nienawiść 2000 lat? Ja mu powiedziałem, że nie mam 2000 lat, tylko wtedy miałem 49 i że go bardzo kocham. I się rozpłakał. Pyta się, co to wszystko znaczy, ta twoja wypowiedź. Ja powiedziałem to, co znaczy, że bardzo kocham. Że znalazłem i że bardzo kocham i że nigdy nie odchodziłem. Ale jest to głębokie zakorzenienie też w Jezusie, dlatego ja mówię, że to od Jezusa. Pytany, kim jestem.
Ale ta niechęć jest po obu stronach, jak widać. I katolików,
jest.
I Żydów.
Tak,
prawda?
Jest.
Czyli ta era pojednania jest rzeczywistością, ale to jest czas trudny dla obu stron.
Tak, to jest przede wszystkim czas czyszczenia pamięci, prawda? Prawdy historycznej.
Jak to się potoczy?
Nie wiem, bo przyszłość zna tylko Pan Bóg, ale myślę, że ten wektor tych zmian prowadzi raczej do tego, że te zbliżenia następują. No jednak następują te zbliżenia. I nawet kontekst Polski, który jest bardzo trudnym kontekstem, nie dlatego, żeby Polska czy Polacy byli szczególnie trudnym narodem, ale dlatego, że Polska była świadkiem. Polska ziemia jest jednym wielkim cmentarzem żydowskim, więc to bardzo boli Żydów i denerwuje Polaków. Oczywiście wypowiedzi są czasami nieostrożne, na przykład ze strony żydowskiej. Kiedy się mówi o polskich obozach na przykład, no to jest głupota, ale chcę przy okazji powiedzieć o tym, o czym mówi ambasador Izraela w Polsce, bo on mówi, że to nie są polskie obozy, tylko to są wyspy hitleryzmu, faszyzmu na ziemi polskiej. Koryguje niedobre wypowiedzi tych, którzy to oceniają źle, więc ten wektor przemian mimo wszystko jest to, co robi papież Polak, prawda, to są przecież rzeczy zupełnie niewymierne, to żaden z papieżów nie uczynił tyle w przeciągu 2000 lat Kościoła, co Karol Wojtyła za swoje 25 lat. Jest wielki przyjaciel Żydów od lat szkolnych. Prawda? Jerzy Kluger, który też mieszka w Rzymie, jest jego przyjacielem, więc nie trzeba było soboru, żeby ta przyjaźń była. No, więc tutaj
ale sobór postawił już pewną zaporę już
tak,
tutaj się już pewne rzeczy nie odwrócą.
Tak, sobór, tak, oczywiście, bo to nie, niektórzy mówią, to są tylko gesty Karola Wojtyły, przyjaciela Żydów. Nie, Karol Wojtyła, Jan Paweł II tylko realizuje Sobór Watykański II. Prawda? Kiedy papież był w 2000 roku w Ziemi Świętej i te zarówno piękne przemówienie w Yad Vashem, jak i to, co powiedział pod ścianą zachodnią, tą ścianą zwaną ścianą płaczu, to niektórzy powiadają, to są przyjaźnie Wojtyły. Odpowiadam, nie. Nawet w prasie pisano, Jan Paweł II zbudował most. Odpowiadam, nie, to sobór zbudował most, a papież się po tym moście przeszedł. Papież jest pierwszym świadkiem i nauczycielem wiary. To, że to robi papież, to znaczy, że taka jest nauka Kościoła.
Jakie są wytyczne właściwie tego drugiego soboru?
No ta nauka soboru jest bardzo wyraźna. Przede wszystkim ta nauka soboru powiada, że Kościół zgłębiając swoją własną tajemnicę, odnajduje tajemnicę Izraela. To jest strasznie ważne, że to jest tajemnica Izraela, że to nie, że Izrael, myślę o religii, prawda, o judaizmie, że nie jest jakąś skamieliną która pozostała pomimo niewierności Panu Jezusowi, ale jest korzeniem wciąż. Święty Paweł, co pisał, pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. Więc powiada się, no jak to? A Pan Jezus nie jest Pan Jezus, a Pan Jezus jest Izraelem. Starzec Symeon bierze dziecię Jezus w świątyni i mówi światło na oświecenie pogan i chwale ludu mego Izraela. Jezus nie spada z gwiazd w świętą i cichą noc, ale rodzi się z niewiasty i pod prawem Mojżesza, prawda, obrzezany. Później mamy święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, później widzimy Pana Jezusa w świątyni. Pan Jezus jest Żydem. Jest Żydem, nadal jest Żydem. Słowo stało się Żydem. To wcielenie to nie jest, Pan Jezus nie rodzi się pod Giewontem, prawda, tylko rodzi się tam, gdzie się rodzi, w Betlejem, bo takie są proroctwa, to jest, prawda, więc to wszystko jest strasznie ważne i Kościół, powiada się, nowa ewangelizacja. Niektórzy mówią, cóż to za gadanie, co jakaś nowa Ewangelia? Nie. Kościół nie zmienił doktryny. Kościół odrzucił stare błędy. Blendy właśnie te antyjudaizmu. I to jest ta droga nieodwracalna, więc wektor przemian jest bardzo wyraźny. Natomiast co będzie, wie tylko Pan Bóg.
Ich czy nasz?
Jeden, ten sam. Ojcze nasz, który jest w niebie. Tak.
A taką projekcję ksiądz sobie kiedyś próbował zrobić. Co by było, gdyby nie zdarzyły się te straszne wypadki II wojny światowej, gdyby dorastał ksiądz w wileńskiej, żydowskiej, a może już w Izraelu prowadzącej życie rodzinie?
Nie wiem, znaczy próbowałem parę razy, bo to tak normalne, że człowiek myśli o różnych sprawach i ja myślę, że jestem takim Żydem pijany Bogiem. To Singer pisze w jednej ze swoich powieści o Żydzie, który jest pijany Bogiem. Ja jestem pijany Bogiem w tej chwili, ale nie wiem, czy to nie jest wynik troszeczkę mojej biografii, która tak mnie jakoś prowadzi, że ja nie mogę o pewnych rzeczach. Jest tak, jak święty Paweł pisze, nic mnie nie odłączy od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Ja musiałbym przekreślić całe swoje życie i to, co bardzo trudne, ale strasznie ważne. Także to jest, jako jestem zapieczętowany taki w swojej wierze. I gdybym taką wiarę miał, ale w kontekście żydowskim, to wie pan, jest w Izraelu, w Jerozolimie taka dzielnica Mea Sherim. Dla tych najbardziej ortodoksyjnych Żydów. Ja chyba bym tam gdzieś siedział w jakiejś, w tej chwili byłbym dziadkiem na pewno, mającym wiele wnuków i bardzo liczną rodzinę i tam bym się chyba z nimi tak zatapiał w tej modlitwie, chodząc pod ścianę zachodnią, kotel, modląc się, prawda, i tak chwaląc Boga Izraela. Życie stawiło mi w innym miejscu, staję przy innym ołtarzu, ale też chwalę Boga Izraela.
O swoim życiu opowiadał ksiądz Romuald Jakub Waszkinel-Wexler. Słuchała Barbara Miczko-Malcher, realizowała audycję Irena Koszczyńska.
To była rozmowa nagrana w 2004 roku. Romuald Jakub Wexler-Waszkinel z żydowskich i polskich rodziców, ksiądz katolicki, doktor filozofii związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, już na emeryturze przeniósł się do Izraela. Zamieszkał w jednym z kibuców i podjął pracę przewodnika i archiwisty w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. W 2019 roku odszedł ze stanu duchownego i dokonał konwersji na judaizm. Warto zaznaczyć, że kiedy w 1978 roku Jakub Waszkinel dowiedział się o swoich żydowskich korzeniach, nadal chciał być księdzem. Napisał o swoim odkryciu do Jana Pawła II. A kiedy poznał nazwisko swojej żydowskiej rodziny, zapytał listownie papieża, czy godzi się używać dwóch nazwisk, polskiego i żydowskiego. W odpowiedzi nadszedł list zatytułowany: Drogi bracie, a koperta zaadresowana była Romuald Jakub Wexler Waszkinel. Dominik Zdort napisał, analizując film o Wexlerze: izraelskie prawo powrotu uznaje, że Żydem jest ten, kto urodził się z matki Żydówki lub dokonał konwersji i nie jest wyznawcą innej religii. Równocześnie Żydem i katolikiem da się być w Polsce, ale nie w Izraelu. Tam wybór jest zero-jedynkowy. Z tego co wiem, Jakub Waszkinel jest nadal aktywnym uczestnikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. A w uszach pobrzmiewa mi to, co mówił z przekonaniem: ja jestem Żyd od Jezusa. Pytanie, jakby się potoczyła nasza rozmowa dzisiaj. W międzyczasie Gouda Tencer po dyskusji o polsko-żydowskich stosunkach, którą odbyliśmy w Teatrze Polskim w Poznaniu, zaprosiła mnie do Warszawy na przedstawienie Matki. Jest to opowieść o wojennych losach żydowskich dzieci. Wspominają i oceniają oni swoje przeżycia już z perspektywy dorosłych ludzi. Wśród wspominających był Romuald Waszkinel. Teatralna wersja nie poruszyła mnie tak jak to nagranie radiowe sprzed lat, ale w jednym mnie utwierdziła. Mały Jakub Waszkinel kochał swoich polskich rodziców i ta miłość, którą od nich otrzymał, towarzyszy mu cały czas i do końca życia o niej nie zapomni.
Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, a widzisz w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzrok czysty i barwny jak kwiat. Nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie, żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród bzów. Jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy są tu.
Jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy błękitne są tu.
Smutno i źle, widzę w leśną gęstwinę, w szumie dębów i traw, wspomnę te dawne dni. Na zwalonym przez burzę, starym pniu, barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość i szczęście i łzy.
Na zwalonym przez burzę, starym pniu, barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy.
W
Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy.